Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, jest w szpitalu pod tlenem. Jest kilka teorii, jak zaraził się chińskim koronawirusem. Z kolei premier Mateusz Morawiecki na kwarantannie. Dziś rekord zabitych przez COVID-19. Zmarło 116 Polaków, a także rekord zachorowań 6526 przypadków. Lekarze mówią, służba zdrowia jest o krok od załamania, szpitale zakaźne przepełnione, brakuje personelu. Co zrobić, by nie doszło do katastrofy? Co może zrobić każdy z nas? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Jest 14 dzień października. Unika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz, witam również.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, zanim przejdziemy do relacji na temat sytuacji pandemicznej w Polsce, zapytam was o byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Czy wiemy, jaki jest jego obecny stan zdrowia?
Oficjalnie to nie wiemy. Wiele wiemy, że jest w szpitalu, to sam przyznał i jego żona mediom. Nie wiemy, jak się zaraził. Były informacje we wrześniu, że jest zakażony i wyzdrowiał. Teraz nagle znowu zachorował. Sam twierdził też w rozmowie z mediami, że być może miał wynik wcześniej fałszywie pozytywny.
Czyli test był wadliwy, tak?
Nie wiem.
Tutaj może trudno, być badanie trudno źle określić. Wykonane
natomiast
jeszcze.
W przypadku, jeśli miał taki test, jakich się powinno używać, czyli ten test genetyczny, PCR, no to teoretycznie on wychodzi pozytywny tylko, kiedy są tam cząsteczki w próbce, w wymazie, cząsteczki wirusa, więc zdarzają się, mogą się zdarzyć fałszywie negatywne, natomiast fałszywie pozytywny to bardzo wyjątkowo. Jeśli próbka została dobrze pobrana, no mogła być próbka zanieczyszczona tak gdzieś w trakcie przeprowadzania badania. Fałszywie pozytywny wychodzi raczej, jeśli są pozostałości po infekcji, czyli ten wirus już jest nieaktywny, ale zostają jego cząsteczki jeszcze w organizmie, no i wtedy no, wychodzi, że on tam jest, no ale on już nie robi szkód w organizmie, nie jest już człowiek chory. Ale jeszcze nie wydalił wszystkiego, także no, jest to dość
tak.
Dziwne tłumaczenie, no, ale teoretycznie możliwe.
Skoro test zrobiony byłemu czy ówczesnemu ministrowi zdrowia był wadliwy czy źle przeprowadzony, no to co to oznacza dla zwykłych Polaków? Jak to świadczy o polskiej służbie zdrowia? Myślę, że to nie trzeba tłumaczyć.
Ogólnie trzeba dodać, że minister Szumowski przyznał się do kłamstwa. Przyznał się publicznie do kłamstwa. Zakładam, że tych grzechów ma na sumieniu dużo więcej, kiedy okłamywał Polaków. Także tutaj bym nie wierzył w wiele tych informacji, szczególnie od ministra Szumowskiego, że tu tak czy śmak było. Nie wiemy. Wiemy na pewno, że teraz koronawirus zaatakował mu płuca i dlatego potrzebuje do oddychania już tlenu. Czy to się skończy na tlenie i przejdzie tę infekcję, nie wiemy. Czy też pójdzie gorszy atak na jego układ oddechowy i będzie potrzebny respirator, no to pewnie media będą dalej donosiły. Przy okazji tego faktu, tego zamieszania z testem, pani Hania Shen przypomina na swoim Twitterze, że Ministerstwo Zdrowia, zdaje się chyba jeszcze za czasów Szumowskiego, kupiło za 30 milionów. Czyli wiecie, każdy Polak dał złotówkę na wyrzucenie w błoto kupna koreańskich tym razem testów, które się praktycznie do niczego nie nadawały, ale mimo wszystko były wciskane szpitalom, no bo coś trzeba było z nimi zrobić i no żeby nie wyszło, że marnotrawstwo na skalę ogromną, 30, zobaczcie, kolejne zmarnowane przez rząd PiSu pieniądze, zakup respiratorów, fałszywe wybory, teraz kolejna afera, fałszywe, znaczy no niedziałające testy, także to tylko pokazuje skalę zakłamania tego rządu. Tutaj na to nakłada się sytuacja w szpitalach wojskowych, a bardziej w laboratoriach wojskowych, bo właśnie media donoszą, że minister obrony narodowej Błaszczak dokonał wręcz dywersji albo sabotażu, rozmontowując całą tę strukturę przeciwko atakowi bronią jądrową, chemiczną czy biologiczną, rozmontowując też Instytut Wojskowy w Puławach, który się tym zajmował, a jeszcze okazało się, że jego taki protegowany, którego on wprowadził, jest oskarżony o kradzież. Wyobraźcie sobie państwo, pułkownik Wojska Polskiego, który odpowiada za bezpieczeństwo epidemiczne kraju, jest oskarżony o kradzież testów i sprzętu ochronnego. No to jest stan elity PiSu.
Wirtualna Polska jako pierwsza twierdziła, że Łukasz Szumowski zakaził się od córki, która z kolei miała zakazić się w szkole. Później w rozmowie z RMF FM żona byłego ministra zdrowia powiedziała, że jednak poza ministrem nikt z rodziny nie jest zakażony, czyli tak naprawdę nie wiemy, skąd zakaził się Łukasz Szumowski.
Nie wiemy. Być może to zakażenie trwało od wtedy, tylko po prostu nie przetestował się dobrze na koniec tej izolacji czy kwarantanny.
A chodził do sklepu.
Czy to jest możliwe? Mamy 14 dzień
teoretycznie tam pewnie możliwe, albo jeszcze się zaraził jakimś nowym, innym może szczepem tego wirusa.
Niektóre infekcje...
To dopiero się rozwinę... Niektóre tak.
Trwają parę tygodni.
Oczywiście.
Także tutaj wcale to nie jest prawda, że się przejdzie w ciągu tygodnia tę infekcję, tą bronią biologiczną. Może to trwać miesiącami. Lekarze naprawdę mają na razie za mało badań, żeby w sposób jakiś autorytatywny powiedzieć, że to trwa na pewno tylko 5 dni czy 6 dni, jak grypa i tak dalej, bo są znane przypadki nawet dwumiesięcznego trwania infekcji, także niewykluczone, że tutaj taki przypadek miał miejsce. No nie wiemy, ale po prostu...
To jest takie teoretyczne gdybanie, no ale na przykład teraz skrócono jakiś czas temu te kwarantanny osób bezobjawowych do 10 dni i o ile wiem, na koniec nie przeprowadza się testów, tylko wychodzą po 10 dniach. No, skrócono w celu, żeby ludzie po pierwsze się pewnie niektórzy nie buntowali, i żeby szli do pracy. I zarabiali na podatki.
Drodzy Państwo, to jest bardzo krótkowzroczna i zatrważająca perspektywa.
Że Dworak Dworczyk został całkowicie inaczej potraktowany, bo podobnie jak Dworak Czarnek, to też dostał test na ból głowy, dostał za państwowe pieniądze test, który taki super trooper, który daje wynik poniżej 2 godzin oczekiwania, nie? Na ból głowy, kiedy ministerstwo mówiło, że może lekarz rodzinny kierować tylko jeśli są 4 symptomy, kiedy już tam jest jeden symptom, to że leży w trumnie chyba, Łukasz, to wtedy można na test skierować. To widzicie, jak ta czerwona burżuazja kato komuny sobie robi co chce, dla siebie ma wszystko, testy, leczenie, respiratory, a dla ciebie, dla mnie nie, to już figa z makiem. No to jest właśnie kato komuna w Polsce. Także tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zwykłych ludzi się naraża, bo skrócenie kwarantanny do 10 dni to jest chyba najkrótsza w Europie, albo jedna z krótszych w Europie w tej chwili.
I w niektórych krajach też tak niestety zrobiono.
No czyli też zeszliśmy na sam dół, można powiedzieć, tych wymogów bezpieczeństwa. Ale gdyby pod koniec tego okresu testowano wszystkich, to rzeczywiście można przyjąć, że to jest dość bezpieczne rozwiązanie, nie? Że no, nie ma śladów tego wirusa tam powiedzmy po 8, 9 czy 10 dniach. Ale tych ludzi się trzyma 10 dni i wypuszcza z powrotem do zarażania, jeśli są chorzy. Bez żadnych badań.
Jak to jest w takim razie z tą odpornością? Ponieważ tutaj słyszymy na przykład polityków Konfederacji, a także tych jakichś antykowidianów, że dobra, już zgodzimy się, jest pandemia, ale
tak,
musimy się...
Przejrzeli na oczy wreszcie?
Tak, przejrzeli na jedno oko.
Jak 100 trupów już jest?
Ale musimy się i tak wszyscy zarazić, no i zyskać tą odporność stadną. Czy rzeczywiście odporność raz nabyta, ona będzie na koronawirus działać?
Nikt nie wie, bo za krótko mamy z nim do czynienia. Nawet jeśli ktoś stwierdzi, że ma odporność po przebyciu, no to nie wiadomo, jak długo się ona utrzyma, także tu na to nie można liczyć.
Czy są przypadki ponownego zakażenia?
Mamy informacje o takich przypadkach, choć one są ciągle badane, czy na pewno w międzyczasie zaszło wyleczenie, czy tylko to się przewlekło i właśnie jakiś test był fałszywie negatywny. W Belgii zmarła kobieta, która mówi się, że była powtórnie zakażona. W Stanach Zjednoczonych jest przypadek opisany człowieka, który drugie zakażenie przechodził ciężej niż pierwsze.
A dwa testy miał zrobione pomiędzy, które wykazały negatywny wynik.
Także wygląda, że może to być, tylko nie wiemy, czy to są jakieś jednostkowe przypadki, że słabą odporność ogólnie wykształcili, czy inni będą silniejszą, czy nie. To tutaj jest trochę za wcześnie, żeby gdybać. Natomiast sama idea odporności stadnej, no, jeśli wszyscy mają przechorować, to po prostu wyjdzie na to, że umrą ci, którzy nie są odporni. No bo żeby wykształcić taką odporność, to trzeba znakomitą większość społeczeństwa musiałaby nabyć tę odporność, żeby tam trochę innych się uchroniło.
To ilu to Polaków...
Jest, myślę, że niemożliwe absolutnie, to musiało grubo ponad 70-80%, różnie mówią.
Ilu Polaków
immunolodzy,
wskazuje
niektórzy
na
mówią
śmierć...
nawet do 90 paru procent, także to oznacza dziesiątki tysięcy na pewno śmierci jeszcze do końca roku i później. To absolutnie nie jest dobra metoda. Lepiej tę odporność sztucznie, że tak powiem, wywołać na przykład noszeniem maseczek.
O maseczkach jeszcze za chwilę powiemy, bo tutaj
działają
też konfederaci
nagle... tutaj odporność stadna przez maseczki jest łatwiejsza do uzyskania.
Można jednego dnia uzyskać, jeśli wszyscy by rzeczywiście się do tego zastosowali.
Pytanie do konfederatów, czy na przykład na HIV też wszyscy muszą się zarazić, żeby tą odporność zyskać?
No Korwin pewnie by takie postulaty w ramach tych swoich komunistycznych kucypałów na temat, wiecie, rozsiewania genów przez mężczyzn i niewierności małżeńskiej, on to głosi jako oficjalne swoje tezy, może on zaryzykuje. Na razie to się zbłaźnił, ogłaszając koniec pandemii. Chyba ze 3 tygodnie temu, pamiętam, jakiś taki zrobił kolejny jakiś taki... happening, zgolił tam, nie wiem, glacę czy brodę i powiedział, że już pandemii nie ma. No to mniej więcej jest to warte tyle samo, co proroctwo watykańskie Dudy, który powiedział, że no teraz będzie mały wzrost tam z powodu szkoły, ale później od połowy sierpnia się wypłaszczy. No, to...
Mamy takie wypłaszczenie właśnie teraz, drodzy państwo.
Przepraszam, od połowy października, że się wypłaszczy. No to zobaczcie, jest 100 ofiar. Jest 100 ofiar dzisiaj, ponad.
Czy możemy pokazać Janusza Korwin-Mikkego, jak mówi takie skandaliczne słowa? Jeżeli nie ma Korwina, to prosimy Łukasza Szumowskiego, wówczas jeszcze minister zdrowia, który powiedział, nie wiem po co ludzie noszą te maseczki. 26 lutego bieżącego roku. Wracamy za chwilę.
Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają?
Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce.
Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie
nie
białe.
Nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego...
Naprawdę nie pomagają?
Naprawdę nie pomagają.
To po co ludzie je noszą?
Nie wiem.
A teraz Łukasz Szumowski, okazuje się, że jest zakażony. Nie tylko zakażony, ale także w szpitalu pod tlenem. Podobno oddycha samodzielnie, ale rzeczywiście objawy są widoczne i potrzebuje pomocy lekarzy. Leży w szpitalu MSWiA.
W jego przypadku zdaje się, no bo tu wiecie, polegamy na tym, co piszą warszawscy dziennikarze. Jeszcze nastąpiła taka sytuacja, że będąc chory, mając chorego ojca z jakimiś zaburzeniami kardiologicznymi, zawiózł go do szpitala, zdaje się, w Aninie, o ile dobrze pamiętam. No i teraz tam już część personelu kardiologii jest na kwarantannie. Być może mówi się nawet, że część lekarzy zachorowało. I tutaj wczoraj mieliśmy taki bardzo dramatyczny kolejny apel doktor Kubickiej z tej podstawowej ochrony lekarzy rodzinnych, z tego segmentu służby Zdrowia, kiedy dr Kubicka mówiła, że w tym tempie rozwijająca się epidemia spowoduje nie tylko niebawem kilkaset, zobaczcie, wczoraj mówiliśmy o kilkuset ofiarach, dzisiaj już przekroczyliśmy pierwszą setkę zabitych chińskim koronawirusem. Nie? Ale że na to się nałożą zgony, ponieważ pacjenci nie uzyskają pomocy w przypadku zawałów, w przypadku jakichś ataków, chorób innych, gdzie potrzebna by była natychmiastowa pomoc lekarska, bo oddziały inne również będą na kwarantannie, ponieważ zostaną pozarażane przez różnych albo idiotów, albo tak zwanych nietestowanych pacjentów bezobjawowych.
Też poruszmy sytuację w szkołach. Lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek mówi, że stacjonarne otwarcie szkół było fatalną decyzją. Wzrost epidemii jest z tym związany. Prosimy ten materiał z dnia wczorajszego i wracamy za chwilę.
Jeśli byśmy zobaczyli wykres osób hospitalizowanych z powodu COVID, to ostatnie tygodnie, dwa, to jest po prostu, to nie jest góra, na którą się wspinamy. To jest po prostu ściana do góry. To jest to jakby szczyt po prostu, Mount Everest, który jest. Jest przerażające naprawdę tempo, w jakim przybywa osób chorych. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. A jeśli chodzi o naszą sytuację na początku tej pandemii, naprawdę w marcu, kwietniu Bóg dał Polsce czas, Bóg dał rządowi czas, gdzie mogli przygotować i system ochrony zdrowia, i zmobilizować społeczeństwo, i uprościć maksymalnie procedury. Mieli ten czas i go zmarnowali. To trzeba powiedzieć, że oni go zmarnowali, a dodatkowo jeszcze obecne decyzje zarówno ministra edukacji, jak i ministra zdrowia powodują, że nie tylko marnują czas, ale no, to tak jakby wypisać, co można jeszcze zepsuć, i oni dokładnie te wszystkie punkty po kolei robią, żeby było jeszcze gorzej. Powinno się natychmiast zamknąć wszystkie szkoły typu licea, studia. Natomiast jeśli chodzi o podstawowe, to rzeczywiście tylko te najmłodsze ewentualnie zostawić w szkołach. Natomiast reszta przejść naprawdę natychmiast. Ja liczyłam, że w ogóle minister Morawiecki ogłosi to w sobotę, że szkoły mają być zamknięte. Natomiast nieogłoszenie tego, w ogóle zlekceważenie, to jest, no to jest decyzja mordercza po prostu. Oni są winni śmierci tych ludzi, którzy w tej chwili umierają na COVID.
Zgadzacie się z lekarzem medycyny Małgorzatą Kubicką-Frączek, że oni, rząd Prawa i Sprawiedliwości, są winni śmierci tych kolejnych Polaków, tak jak mówiliśmy dzisiaj, rekord śmierci. 116 Polaków zmarło.
Całkowicie się zgadzam z tym i myślę, że oni są nawet gorsi od tych różnych tak zwanych koronoidiotów, którzy no, gdzieś zaczadzeni ruską komunistyczną propagandą w internecie tam latają i robią jakieś takie happeningi czy manifestacje. Oni to robią w dobrej wierze. Oni się dali zwieść, no, że tak powiem, no, głupi jest winien swojej głupocie, no, ale oni, tak większość z nich, oczywiście prowodyży, to zwykle są, że tak powiem, rasowi już agenci komunistyczni, ale ta cała reszta, no, to są biedni ludzie, którzy no, nie umieją sobie poradzić z informacjami podawanymi w internecie. Ale rząd umiał sobie poradzić, ale chciał wygrać wybory. Dlatego to są mordercy. Chcieli wygrać wybory i zaczęli ogłaszać, że jest koniec epidemii. To, że idiota Korwin robi takie happeningi, no to już przywykliśmy. Czy Ham Brown, który pluje na niewinną kobietę, która się odsuwa z maseczką, a on na nią i harczy tam i drze się i tak dalej. To nawet już poseł Konfederacji Dziambor powiedział, że to jest brak kultury, że normalny człowiek zakłada maseczkę, że to jest właśnie objaw kultury, czyli jak gdyby dołożył się do tej oceny chamskiego zachowania towarzysza Brauna. To jest normalne, ale to, co zrobił Duda, co zrobił Kaczyński, co zrobił Szumowski,
Morawiecki,
co zrobił Piątkowski i przede wszystkim Morawiecki, to jest zbrodnia stanu. To oni, nie moskiewska czy pekińska propaganda, przekonali Polaków, że można zdjąć maseczki i oddać się normalnemu życiu, rozrywkom i innym uciechom. To zrobił rząd Morawieckiego. W tym sensie mają krew na rękach. To oni w czerwcu, w lipcu ogłaszali, że epidemia już się wycofuje, że koronawirus jest niegroźny, że ludzie starsi mogą bezpiecznie wychodzić na ulicę, na wybory i tak dalej. To oni ogłosili, podczas gdy było to wierutne kłamstwo, a oni o tym wiedzieli.
Mateusz Morawiecki podczas kampanii wyborczej o tym, że wirus jest w odwrocie. Prosimy bardzo, ten materiał i wracamy za chwilę.
Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory.
Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej. Drodzy państwo, uważam, że ona też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań i dlatego wszystkich zapraszam. Śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku. To jest bezpieczniejsze niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła, czy wszędzie indziej. Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. I wszystkich do tego zachęcam.
Nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty. Tak mnie informowano. Spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia.
Drodzy państwo, takich mamy przywódców. Nie dziwmy się, że sytuacja pandemiczna w Polsce jest coraz gorsza. Powiemy, co zrobić, żeby rzeczywiście uniknąć katastrofy, co może zrobić każdy z nas, ale wracając do posła Artura Dziambora z Konfederacji, który powiedział w Polskim Radiu, każdy normalny człowiek, znając zagrożenie, założy maseczkę. Ja wchodząc do sklepu zakładam ją na siebie, bo taki mam mój wewnętrzny savoir-vivre. To jest kultura zachowania, które nie potrzebują prawa. Musimy nauczyć się sami siebie szanować. Co jest z tymi konfederatami? Raz mówią, że maseczki to kaganiec, ograniczenie wolności, a raz, że trzeba nosić i szanujmy się.
Odpowiedź jest prosta. Wczorajszy sondaż. Ci pseudopolitycy zobaczyli, jak się skompromitowali i że to już poszło w
na
ludzi.
Granicy progu wyborczego, rzeczywiście.
Mieli 8-9, wczoraj już mają 5.
Myślisz, że to jest przyczyna?
Oczywiście. To są koniunkturaliści nie mający żadnych zasad. Żadnych zasad. Ten sam Dziambor jeszcze niedawno dziamolił, że to jest ograniczenie wolności, te maseczki. A teraz już kultura, każdy zakłada savoir-vivre. Już zobaczcie, już poświęcają Hama Brauna. Już całkiem inna śpiewka, bo się przestraszyli, że nawet 3% i kasy nie dostaną. To jest prawdziwy powód zmiany.
Czekamy na wasze pytania i komentarze. Piszcie na czacie, a także na Twitterze i na Facebooku. Prosimy was, podawajcie dalej link do tego programu swoim znajomym. Także tym, którzy nie wierzą w COVID albo teraz już wierzą w tą odporność stadną tak zwaną.
A ciekawa rzecz. Zobaczcie, że właśnie Konfederacja zmienia narrację. Nie? Najpierw, że maseczki to kaganiec, że oni tu nie będą, że tacy wolnościowcy, że tam w Sejmie nie noszą, a zaraz pójdzie
Prawo i Sprawiedliwość
pójdzie
też.
Do sklepu. To, no tak, to dla mnie to są partie okrągłostołowe, systemowe, niczym się od siebie nie różniące. Banda kłamców, kato komuna i tyle. Zobaczcie teraz, jak zaczęli swoją kompromitację i kompromitację tego ruchu antymaseczkowego, to już nowa metoda. A teraz wszyscy się jak najszybciej pozarażajmy. Tylko zobaczcie.
Nowa narracja przyszła.
Tak. Wszyscy się jak najszybciej pozarażajmy. To jest teraz metoda Konfederacji. Zobaczcie tylko, że to jest cały czas chińska metoda. Na rękę tym, którzy rozprzestrzenili tego wirusa. Bo to, że Chiny rozprzestrzeniły, to jest oczywiste. To już nawet media, że tak powiem, sceptyczne wcześniej do tej tezy o tym mówią, że zaniedbania Chin doprowadziły do rozprzestrzenienia się tego wirusa na cały świat. No to zobaczcie, cała Azja praktycznie zakłada maseczki. I zakładała dużo wcześniej. Zakładała na smog, zakładała na sezon jesienno-zimowy. W Japonii to już przecież od kilkunastu lat jest taki trend zakładania maseczek. No i oni teraz, kiedy atak chiński nastąpił, Tajwan od razu ogłosił alarm na początku stycznia, już nawet koniec grudnia pierwsze wzmianki były. Zdyscyplinowany naród założył maseczki. 7 trupów mają przez ponad pół roku. To jest Tajwan. Teraz przybył do Tajwanu przypadek Tajwańczyka z Chin. Zobaczcie, Chiny ogłosiły, że nie mają żadnych, już, że już opanowały, nie ma. Przyjechał Tajwańczyk z Chin i patrzcie, ma koronawirusa.
No z prowincji, w której twierdzą, że jest zero.
Zero. No to jest właśnie mniej niż zero. Bo minus jeden im wyszło. No mniej niż zero. No to wiesz, chińskiej propagandzie. Czyli zobaczcie, jest prosty sposób zahamowania ataku chińskiego. Masowe noszenie maseczek. A Konfederacja, jak koń pod górę, robi wszystko, żeby narrację chińską, czyli żeby jak najwięcej Polaków zakazić, zarazić, powtarza. Albo nie noś maseczek, albo nie ma pandemii, albo ważniejsza gospodarka, a teraz zaraźmy się jak najszybciej, będziemy mieć odporność zbiorową. Koledzy Konfederacji, jesteście w Warszawie, na Wiejskiej. Jak chcecie mieć stado, przenieście się tam na Pragę, do zoo. I se zróbcie tam stado ze zbiorową odpowiedzialnością. Seks grupowy też Korwin wam może załatwić.
Cyryl Kusowicz, prognozy Uniwersytetu Waszyngtońskiego odnośnie sytuacji pandemicznej w Polsce. Czy się sprawdzają? Jaka jest ta sytuacja?
Nawet przebiliśmy prognozy. Ostatnio aktualizowane były 9, zdaje się, października, ale dane dla Polski jeszcze są z końca września ostatnie, a potem prognozy tego uniwersytetu i na dziś przewidywały 45 śmierci około dziennie na ten okres teraz.
Dwa razy tyle ponad.
Z jakimś marginesem błędu, no ale nawet wiadomo, że model jakoś uśrednia, no to jeśli spojrzymy na średnią z ostatniego tygodnia, to mamy 62.
Czyli bardzo
chwili,
blisko.
Czyli też więcej niż te widełki. Przekroczenie setki było prognozowane na 7 listopada, 114 śmierci według tego modelu. Na 1 grudnia już prawie 400. Szczyt przewidywany na 10 grudnia 500 śmierci dziennie. Ta projekcja zakłada, że około połowy listopada wprowadzi się dość znaczące ograniczenia, kiedy to przekroczy już wysoką jakąś liczbę zarażeń i śmierci. Jeśli nic nie zrobimy, jeśli będziemy rozluźniać, no to szczyt będzie 16 stycznia i osiągnie ponad 1700 śmierci dziennie. I to oznacza do końca stycznia 30 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Przepraszam, projekcja do 30 stycznia, jeśli wprowadzimy restrykcje, to jest 30 tysięcy. Jeśli nic nie będziemy robić, tylko rozluźniać, to jest 80 ponad tysięcy zgonów do końca stycznia, według tej prognozy. Natomiast jeśli wszyscy nagle zaczęliby zakładać maski, 95% ludzi, gdyby zakładało maski, no to to się zacznie, no to będzie rosło bardzo powoli i do końca grudnia to tam jest około, do końca stycznia jest około 200 zakażeń dziennie, ale to i tak oznacza w sumie 15 tysięcy prawie zgonów na COVID-19. To już się nie da wyhamować.
Nie da się już tego zatrzymać.
Byśmy chcieli.
Dlatego to jest sukces komunistów chińskich. Z jednej strony rząd, który doprowadził do tego sabotażu, dywersji świadomej albo instrumentalnego potraktowania narodu w celu wygrania wyborów. Nie wiem, to jest zadanie dla wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To te instytucje powinny odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład Błaszczak celowo rozłożył te służby epidemiczne w wojsku, czy on taki dureń skończony jest. Tak czy siak powinien dostać kopa w dupę już dawno z tej funkcji ministra obrony narodowej. To proste chyba, nie? A później można się zastanawiać, czy on jest dywersantem, czy tylko zwykłym głupcem, który nie wie, co robi i słucha jakiejś pani, tam nie pamiętam jakiej, ale jakaś jest taka w ministerstwie, która decyduje, kogo wyrzucić, a kogo nie i tak dalej. I on praktycznie na usługach tej pani tam wyrzuca tych pułkowników i przyjmuje jakichś ludzi, którzy sobie w ogóle nie radzą nawet, a doświadczonych lekarzy czy specjalistów związanych z zwalczaniem epidemii wyrzuca. Także to jest sprawa na później. Na razie powinien być wyrzucony wraz z całym tym rządem. Bo już widać, że zobaczcie, profesor Matyja, Naczelna Rada Lekarska, prezes, mówi to samo, co ja mówiłem chyba w marcu. Że wojsko już teraz jedynym rozwiązaniem sytuacji medycznej w Polsce jest rozwijanie wojskowych szpitali polowych. Czyli praktycznie cywilna służba zdrowia już nie funkcjonuje. Mhm. Już została zapchana, już upadła. Jak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej mówi, że już tylko może nas uratować rozwijanie niewojskowych szpitali, wiecie, no bo są wojskowe szpitale. Właśnie tu poseł Czarnek w Lublinie brał udział w tym, że teraz 90% jednego z oddziałów tam już choruje. Także no to złamali dyscyplinę, no i już mają wojskowy szpital załatwiony w Lublinie. Chodzi o polowe, czyli namioty. Czyli gdzieś na polu ma stanąć szpital. I teraz ja mówiłem o tym w kwietniu. Wojsko powinno ćwiczyć rozkładanie, składanie, rozkładanie, składanie. Kiedy była piękna pogoda, kiedy lato było, kiedy twierdzili, że susza i tak dalej. Zobaczcie, jak jest teraz. Ciągle leje. Rozmiękła woda, rozmiękła ziemia. Przynajmniej tu na Lubelszczyźnie, ale to chyba w całej Polsce. Takie same są warunki. I teraz dopiero wojsko zacznie w tym błocie się mazać i ćwiczyć. Przecież to trzeba kanalizację zbudować dla takiego szpitala. I to szczelną kanalizację.
Mówiła lekarz medycyny Małgorzata Kołbicka-Frączek, że Bóg dał Polsce czas na przygotowanie.
Na wszystko. Na przygotowanie również szkół do zdalnego nauczania, na przygotowanie szpitali także polowych.
Ten czas zmarnowaliśmy.
Zmarnowała banda trzymająca władzę.
Na kampanię wyborczą i na przekonywanie Polaków, że pandemii albo nie ma, albo rzeczywiście jest w odwrocie. Mamy już materiał. Janusz Korwin-Mikke ogłosił koniec pandemii.
Epidemii nie ma. Ustabilizowała się śmiertelność dzienna w granicach około 15 osób dziennie. Więcej tyle, ile umiera na wirusowe zatrzymanie wątroby, a na to nie robimy żadnej tutaj specjalnej akcji. Także po prostu uznajemy, że będziemy musieli żyć z tym koronawirusem i będziemy żyli pewno jeszcze 200 lat albo 500 lat, bo ten nowy wirus. I nie widzę powodu, żeby w PSL-u twierdzić, że jest to jakakolwiek epidemia. Zatem ogłaszam koniec pandemii. W tym celu, jak powiedziałem, że brodę zapuszczam póki trwa, to brodę kasuję.
Dawgel22, nasz wice, do wszystkich niedowiarków i pożytecznych idiotów. Prędzej czy później każdy z was się przekona, że COVID to nie ściema. Przykre jest tylko to, że ściągniecie w przepaść Bogu ducha winnych ludzi.
Tak, to jest właśnie najgorsze i najsmutniejsze. To całe kłamstwo o tym zarażaniu się, żeby zyskać tę odporność stadną. Oni tutaj jeszcze tak to pudrują taką niby opieką nad starszymi ludźmi. No to właśnie taki system został zastosowany w Szwecji. I tam już w tej chwili, porównując wielkość Polski i Szwecji, to Polska miałaby nie 3000 z kawałkiem ofiar, tylko około 25 tysięcy zabitych, głównie starszych ludzi. 25 tysięcy zabitych byśmy mieli, gdyby ten model, który Konfederacja teraz zaczyna i inne oszołomy zaczynają teraz puszczać w eter, jakoby to było rozwiązanie. A nie jest prosty model tajwański, czyli zdyscyplinowane zachowywanie dystansu społecznego i maseczek tam, gdzie trzeba wejść w kontakt z innymi ludźmi. Nie mówimy o żadnym lockdownie, bo w maseczce możesz iść do pracy, możesz jechać do autobusem, możesz cokolwiek robić. Tak jak przecież większość pracowników budowlanych cały czas pracuje w maseczkach. I nie jest to lockdown budów czy wykończeniówki, jeśli chodzi o gips karton. Przecież oni cały czas w maseczkach robią i jednak można. Także to jest bredzenie. A mówienie o tym, że zaraźmy młodych, a starych uchronimy, to jest utopia. Po pierwsze, młodym odpadną tak zwane jaja. Bo koronawirus u młodych mężczyzn powoduje choroby jąder i bezpłodność. Może wielkich objawów nie będzie, ale będziemy mieli problem z bezpłodnością w najbliższym czasie. Proszę sobie przeczytać badania najnowsze, jak nie wiecie. Nie? Po drugie, wcale to nieprawdą jest, że młodych to całkowicie nie atakuje albo że lekko przechodzą. Tak, w większości przejdą pierwszy atak choroby lekko. Ale co będzie z drugim, to co mówiliśmy w przypadku Szumowskiego, no on tam nie jest młody, ale pokazujemy, że u niego nie wiadomo jak jest. A po drugie, są już przypadki, że choroba początkowo ma przebieg bardzo łagodny, a nagle następuje zapaść.
Podobnie dalej, z Hiszpanką, która na początku zabijała starszych, później coraz młodszych, pozwól, że ludzi. Także z koronawirusem może być podobnie.
Nie znamy przeniesionych w czasie efektów tych tak zwanych łagodnych przebiegów. Także mówienie, żeby zakazić młodych, jest zbrodnią na narodzie. A teraz kolejne pytanie. Jak oddzielić starych od młodych, drodzy konfederaci czy inni idioci? Jak oddzielić w ramach tej odporności stadnej starych od młodych? Przecież jak jest obłożnie chory, to ktoś go musi przewijać, kąpać, przewracać z boku na bok, karmić. Ktoś musi przynieść zakupy i tak dalej, i tak dalej. To co, chcecie do jakichś kapsuł czasu wszystkich staruchów w Polsce wsadzić? Oczywiste jest.
A to Korwin też by musiał tam się zamknąć.
Bo to on w maseczce latał cały czas, chociaż jego partia twierdziła, że nie trzeba chodzić, no to
Brown,
on latał.
Brown też jest, nie jest taki młody, no przyznajmy to szczerze.
Ale głupi jest bardziej od Korwina.
Protest
chyba
uczniowski.
Ale jeszcze tylko powiem ostatnie zdanie. Nie jest możliwe szczelne oddzielenie starych od młodych. Czyli albo wszyscy poddamy się tym rygorom izolacji, dystansu i maseczek tam, gdzie wchodzimy w relacje, albo zarazimy starych. Nie ma trzeciej opcji, drodzy konfederaci i inni idioci.
Protest uczniowski to inicjatywa uczniów. Stwierdzili, że boją się o swoje zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie swoich bliskich i nie pójdą do szkoły. Inicjatorka protestu, uczennica liceum Alicja, wystąpiła w telewizji Idź Pod Prąd. Prosimy fragment tego wywiadu i wracamy za chwilę.
Padłam na ten pomysł po konferencji premiera przez to, że nic nie powiedział o szkołach, a wiem, że dużo uczniów mieszka z seniorami, ze swoimi dziadkami i babciami. Jak ich zarażą, to mogą umrzeć, ponieważ już nie mają takiego dobrego zdrowia jak my młodsi. Najbardziej nam chodzi o to, zamknąć szkoły średnie i starsze roczniki, bo uczniowie dojeżdżają do szkół przetłoczonymi autobusami, w których wiele osób się nie stosuje i nie nosi maseczek, kaszlą, kichają i się bardzo łatwo zarazić. Niektóre szkoły, nie wszystkie, ale niektóre też nie przestrzegają obostrzeń. Temperaturę mierzyli tylko 1 września. Czasami brakuje tam środków sanitarnych. Nie można rąk zdezynfekować, czy nie ma dystansu społecznego na korytarzu na przykład, albo klasy są bardzo małe i trzeba siedzieć blisko siebie.
Tak,
i najbardziej właśnie chodzi o tych starszych też, że wielu uczniów z nimi mieszka w jednym domu. I po prostu nawet godziny dla seniorów nic nie dają, jak i tak przyjdą i zarazi ich wnuk czy wnuczka.
Brawa dla tych odpowiedzialnych uczniów. Młodzież widać, że jest bardziej odpowiedzialna niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. Możecie polubić protest uczniowski na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Podawajcie dalej ich grafiki, plakaty. Jeżeli ktoś nie może nie pójść do szkoły, to może założyć czarne ubranie i solidaryzować się z protestem uczniowskim. Jak wy oceniacie postawę młodych ludzi w Polsce?
No to bardzo, bardzo dobra inicjatywa. Akurat tutaj się młodzież wykazuje większym rozsądkiem niż rządy państwa. Nie rozumiem tego ciśnienia, żeby były otwarte szkoły i to nie tylko u nas, ale też w wielu innych krajach. Jakby ten rok szkolny był najważniejszą rzeczą na świecie. Bardzo jakiś taki jest nacisk, żeby te szkoły były otwarte. A eksperci wyraźnie mówią, że szkoły są wielkim źródłem zakażeń. Zresztą no, to jest dosyć oczywiste, no, jeśli jest choroba przenosząca się kropelkowo i jest duże skupisko ludzi z różnych miejsc, no to jest oczywiste, że się będzie przenosić, szczególnie w szkole, w której zachowanie dystansu jest iluzoryczne. O ile jeszcze w różnych zakładach pracy może być różnie, no to szkoły są pewnie gorsze niż kopalnie w tej kwestii. A tutaj można by właśnie przygotować szkoły do pracy zdalnej przez ten czas, a budynki szkoły wykorzystać na ewentualne szpitale. Nie trzeba by było nawet rozkładać tych namiotów. A się uruchomiło i szkoły, i uniwersytety, i hale sportowe, wszystkie te budynki, które można by było wykorzystać do ochrony zdrowia. Także tutaj bardzo nierozsądne postępowanie. Mam nadzieję, że rząd się tu ugnie wreszcie pod takim naciskiem, bo tylko na naciski reaguje. Tu minister Niedzielski trochę zareagował na naciski lekarzy i ten czteroobjawowy nakaz wycofał i zostawił, to on dotyczył tylko teleporad, ale no, zostawił to ocenie lekarza, kiedy kierować na test. Może tutaj też się rząd ugnie, jak zobaczy, że i tak nikt do tej szkoły nie chodzi.
Chociaż to i tak jest za późno, patrząc na te statystyki, to nawet jeśli w tej chwili zastosujemy, tam podałeś 90 czy 95% dyscyplinę, jeśli chodzi o noszenie maseczek, a przecież i przykład rządu, i agentura komunistycznych Chin zrobiła ogromną wyrwę, że gdzieś mniej więcej 25% nie wierzy w noszenie maseczek, w koronawirusa, czy jakieś mutacje dwóch tych wirusów, głupoty, dwa w jednym się mogą pojawiać, czy jeszcze trzy w jednym 5G, które powoduje gotowanie wody w płucach, a to
Cejrowski to i... O tym już to, jakoś ci antykowidianie już nie już mówią, teraz nie już mówią, jest nowa
ale
teoria.
Zaraz powiem, o czym mówią, bo to o konstytucji teraz mówią, ale wracając do młodzieży, to cieszę się, że wreszcie możemy jakiś czarny protest poprzeć. Także tu z oczywiście obiema rękami podpisujemy się. Pod tym pewnie pamiętacie, że to właśnie członek naszej redakcji, maturzysta, niedoszły maturzysta tegoroczny, Korneliusz Kopeć, pierwszy zainicjował taką akcję, że nie idę na maturę właśnie w trosce o swoich dziadków, swoich rodziców czy bliskich. Wtedy raczej wylała się na niego fala hejtu. W tym wywiadzie zresztą możecie sobie obejrzeć, też tam Korneliusz mówi dzisiaj, co myśli o tym. Ale widać, że po prostu przez fakty, które no, dotknęły już wielu polskich młodych ludzi, wielu młodych Polaków, no też środowisko polskiej młodzieży bardzo zaczyna się odpowiedzialnie i racjonalnie zachowywać. Stąd ten czarny protest bardzo popieramy. A jeszcze odnośnie do tego protestu no, ludzi zwiedzionych chińskim kłamstwem. Tu w Lublinie na przykład był jakiś nauczyciel WF-u, był prowodyrem takiej akcji. Wyobraźcie sobie, że też gwiazdą tego protestu był profesor Kulu. Profesor Kulu, tak. I władze powiedziały, że tam nic mu nie zrobią. Zobaczcie, jak ten się tam w LGBT, ten drugi się tam angażował, no to już ma komisję dyscyplinarną, a ten odpalał idiotyzm na marszu, wiecie, tam druszlaków na głowę przed promieniowaniem, czy tam nie wiem co jeszcze, folia aluminiowa, różne takie. No i tam stwierdził, że Kul umywa ręce. No ale wracając do meritum, jakim argumentem teraz ci biedni ludzie się posługują? Mianowicie, że to jest wbrew konstytucji. No dobrze, no przeanalizujmy to. Proszę państwa, czy zanim wybuchła epidemia w Polsce, były szpitale zakaźne w Polsce? Jakieś tam inne choroby zakaźne? No były. Czy był zakaz chodzenia tam w maseczek, znaczy bez maseczek, albo nawet zakaz wstępu, czy izolacja wobec chorych, czy podejrzanych o chorobę? Izolatki były, żeby sprawdzać, czy jest chory i tak dalej. No były, nie? No i co? Konstytucja była łamana i łopie? Chcesz powiedzieć? Jak jest zarażenie, to jest izolacja, to jest dystans. Tylko wtedy to było na małą skalę, było w szpitalach zakaźnych, a teraz jest na wielką skalę, bo komuniści zarazili całe narody. I dzisiaj już nawet jakbyśmy zastosowali się do tych obostrzeń, to i tak prawdopodobnie będzie powyżej 100 zabitych dziennie. Nie? A inny przykład. Czy w Konstytucji jest na przykład nakaz zaciemniania okien w czasie bombardowań, jakby była wojna? No jest to w Konstytucji, czy nie? No to jest oczywiste, że wszyscy by te okna zasłaniali w czasie wojny, czy robili to, a jak ktoś nie zasłaniał, tylko wręcz świecił, to był pokazywany jako dezerter, jako piąta kolumna strony przeciwnej. No może jako skończony idiota jeszcze też mógłby wylądować. No i teraz mamy atak bronią biologiczną. Jedyna sprawdzona przez Tajwan i niektóre inne państwa metoda to jest właśnie maseczka. Tak symbolicznie mówię o tych dystansach. No i teraz pojawia się grupa ludzi, którzy mówią, że konstytucja im zabrania w ten sposób działać. To kim oni są? No, dokładnie tym samym.
A kim... Wiem, że też to, tacy wolnościowcy to też tacy legaliści, że jak coś nie ma w konstytucji, to oni już tego nie zrobią.
A ja się zapytam tych no, biednych ludzi, bo już tego. Gdzie jest w konstytucji o płaceniu podatków?
W konstytucji,
płacicie, koledzy?
Którą przecież jeszcze niedawno no, pamiętali tą konstytucją, mówiąc, że to jest komunistyczna
konstytucja.
Tu akurat
pan Dziambor słusznie
teraz...
powiedział, że to tam, czy to jest w prawie, czy nie, no to to jest po prostu rozsądne i bezpieczne i kulturalne.
No teraz jest rozsądne, ale jego koledzy
trzeba to stosować, chociaż do kwestii prawnych też ma jakieś tam zastrzeżenia.
Słyszałeś, Czarek, że był nakaz mówienia dzień dobry, jak się rano znajomego zobaczy? Jest to w konstytucji?
Nie doczytałem się, może coś nowelizowali ostatnio.
Uwaga! Nie mówcie dzień dobry! Nie będziemy tu się podawać takiej manipulacji, dezinformacji! Nie mówimy od jutra dzień dobry!
No. Nie ma też chyba nic o myciu rąk, ani o noszeniu butów. Nie słyszałem.
No popatrz.
O parasolach? Nie wiem.
No nie ma.
A jak skomentować wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina, który no de facto zrzucił winę za tą sytuację pandemiczną na część lekarzy? Prosimy ripostę lekarz medycyny Małgorzaty Kubickiej-Frączek i wracamy za chwilę.
Co zaproponował tutaj i zaprezentował swoją wypowiedzią wiceminister Sasin, to jest tupet i bezczelność, której no, ja jeszcze nie słyszałam w jego wykonaniu. Oczywiście, że nienawiść społeczeństwa w stosunku do rządu będzie za to, co zmarnowali, bo zmarnowali i dodatkowo niektórymi decyzjami pogłębili rozpęd całej epidemii. I ta nienawiść rzeczywiście zaczyna być kierowana od rządu w tym momencie w kierunku lekarzy, a podkopanie zaufania do kadry medycznej w momencie, kiedy mamy bardzo niebezpieczne już rozhulanie się pandemii, jest totalną, bardzo złą kolejną decyzją.
Co w takim razie zrobić? Co może zrobić każdy z nas, żeby tę katastrofalną sytuację no jakąś tę sytuację poprawić? Rzeczywiście no, nie jesteśmy lekarzami, nie każdy jest urzędnikiem, czy nie każdy ma dostęp do rządu, ale...
Nie każdy ma rozum.
Dokładnie. Co teraz trzeba robić?
Teraz trzeba skorzystać z rozumu. Nie? Jednym z takich efektów korzystania z rozumu jest unikanie ludzi głupich lub szkodliwych. Nie? Jeśli widzisz, że ktoś źle na ciebie działa, że ktoś ci mówi ciągłe kłamstwa, namawia cię do złego, no to starasz się od niego dystansować. Także nawet ja już nie chcę mówić o maseczkach, bo to jest oczywista oczywistość, o dystansie, tylko dystans od głupców i głupoty. W mediach społecznościowych. Dystans od głupców i ich głupoty. Czyli trzeba powyrzucać to towarzystwo z Facebooka, z Twittera, Instagrama, gdzie to tam jeszcze, absolutnie nie lajkować, sprawdzać, co się lajkuje. Bo niekiedy mamy jakiegoś znajomego, który jest fajnym chłopem, fajnie się z nim piwo pije, no i zwykleśmy mu tam wszystko lajkowali. Ale teraz on uległ głupocie i podaje jakieś bzdety z ruskiej czy chińskiej propagandy, ze Sputników nie wiadomo z czego, nie? No to trzeba sprawdzać, co się lajkuje i podaje dalej. W ten sposób zahamujemy strumień głupoty w internecie. Bo tutaj, oprócz działań PiSu, działań rządu, o którychśmy mówili wcześniej, rozmontowujących taką ostrożność i system odpornościowy narodu, to właśnie przez internet przyszło najwięcej kłamstw, jak to się mówi, autorytetem stał się filmik na YouTubie i tam, że tak powiem, tam koleżanka z sąsiedniego bloku i tak dalej. Także tu trzeba zahamować ten potok głupoty, który się przelewa przez media społecznościowe. Zapamiętać PiSowi to, co zrobił, żeby nigdy więcej ci nieudacznicy albo wręcz można powiedzieć, no, ludzie, którzy celowo rozmontowali system obronny Polski, tu pokazywaliśmy Puławy i przygotowanie wojska na atak biologiczny, to minister PiSowski Błaszczak to zrobił własnoręcznie, można tak powiedzieć, czyli tych głupców albo dywersantów, oczywiście też pamiętać, że to samo albo dużo gorzej właśnie robiła Konfederacja, żeby nigdy ci ludzie już się do jakiegoś sejmu, do rządu nie dostali. To są zastosowania takie, można powiedzieć, długoterminowe. Z krótkoterminowych to my naszym widzom, kto ogląda telewizję Idź Pod Prąd, to wie zawsze z wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodni, niekiedy miesiąca, co ma robić. Mówiliśmy, zróbcie zapasy, szczególnie leków, szczególnie takich środków ochrony, dezynfekcji, bo to znowu będzie gdzieś tam, że tak powiem, trudno dostępne. A najważniejsze, żebyście nie musieli wychodzić do sklepu codziennie. To jest apel, który słyszeliście tutaj. To każdy z widzów Idź Pod Prąd już dawno sobie te zapasy zrobił. Ja wiem, że nawet ci, którzy nas nie lubią, to nas słuchają, bo wiedzą, że tylko tu będą mieli prawdę. To rodzice naszych tutaj widzów, którzy tam z jakichś powodów szczególnie religijnych są przeciwko naszej telewizji, to często i tak robią to, co mówimy, bo wiedzą, że mówimy prawdę.
Oczywiście. Wiele ludzi mówi, no nie zgadzam się z wami w wielu kwestiach, ale szacunek za determinację i wytrwałość właśnie w obalaniu mitów na temat koronawirusa.
A jeszcze jeden jest bardzo ważny aspekt tej głupoty, która rozlała się szczególnie w środowiskach prawicowych, bo środowiska prawicowe się całkowicie skompromitowały powtarzaniem narracji, która jest korzystna dla komunistycznych Chin. Zamiast konsekwentnie, tak jak praktycznie już jedyne w tym obszarze prawicowe środowisko w Polsce, robić to, co Tajwan. I ostrzegać, i mówić, róbmy to, co Tajwan, bo oni się najlepiej znają na metodach komunistów chińskich, bo mają je 100 kilometrów obok, przez ciśninę tajwańską. Także 120 tam.
I Chiny chcą ich zniszczyć, tak?
Tak, także oni są na froncie. To trzeba ich słuchać, a nie jakiejś durnej, socjalizowanej, odmurzonej Szwecji. Wiecie, co Szwedzi ostatnio odkryli? Ha, was zaskoczę. Nie wiem, Cezary, czy czytałeś? Odkrycie Szwedów. Jak państwo wiecie, w Szwecji jest plaga morderstw i ataków bombowych. Tam mają 300 około ataków bombowych rocznie i 300 morderstw w ramach walki gangów. I wiecie co, dzielna szwedzka, no, policja to tam wiedziała, tylko się bała mówić, ale teraz już stwierdziła, że jednak powie. Wiecie co powiedziała? To nie gang Olsena. Tak, to imigranci z krajów muzułmańskich właśnie bombardują Szwecję. No i to jest dla nas wzór! To jest dla Konfederacji wzór, model szwedzki.
To może za kilka lat powiedzą, że jednak źle zrobili z tym COVID-em. Że tak to pletli
już parę razy mówili, że źle, potem zmieniali, że no, jednak dobrze. Chociaż co prawda mamy najgorsze statystyki prawie na świecie, gorsze od Polski dużo, dużo razy, no, ale będzie okej. Tylko teraz im znowu rośnie liczba zakażeń.
I to już sami się przyznają, że tracą kontrolę. Nawet ten ich czołowy darwinista, ten pseudo.
Sam powiedział, że jest mało testów.
No tak, za mało.
Mało robią testy.
Ale wrócę jeszcze, jak ta głupota środowisk pseudoprawicowych odbije się na wolności. Bo oni mówią, że oni bronią wolności z tymi druszlakami na głowie, czy tam z folią aluminiową, jak owijanie, czy co jeszcze. W rzeczywistości kompromitujecie obronę wolności. I dacie rządom, czy nawet światowym siłom, podstawę do tego, żeby wolność w internecie ograniczyć. To właśnie wy, jełopy skończone. Albo zwiedzeni, biedni ludzie. Już to się zaczęło. Do tej pory na Facebooku można było pisać na temat COVID-a, co się chciało. Mhm. Już zaczęli cenzurę. A teraz poszli dalej. To chyba z dzisiaj, czy z wczoraj, nie wiem. już nie można reklam, które by były przeciwko szczepieniom. Do tej pory jeszcze można było dyskutować, czy szczepienia są lepsze, czy gorsze, te szczepienia dobre, te niedobre. Teraz w ogóle, jeśli jesteś przeciwko szczepieniom, już masz zakaz wypowiadania się na Facebooku. To właśnie głupota środowisk pseudoprawicowych doprowadzi do nasilonej cenzury, a potem odbierania kolejnych sfer wolności. Bo prawica będzie mówić wolność, a całe społeczeństwo powie, przecież wy jesteście głupcami, którzyście doprowadzili do zarażenia setek czy może milionów ludzi i dziesiątki tysięcy przez was zostało zabitych. To morda w kubeł. I większością głosów odbierze się wolność w internecie. To wy, głupcy i agenci komunistyczni, do tego doprowadzicie.
To się nazywa samozaoranie, drodzy państwo. Ale dzięki Bogu jest telewizja Idź Pod Prąd i coraz więcej was ogląda nas. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze i pytania, a także za to, że podawaliście dalej link do tego programu. Jeszcze Mariusz Borucki odnośnie, co każdy z Polaków może zrobić. Znajomi znają moje zdanie na temat tej zarazy i jak gadają głupoty, to się tylko nie zgadzam i zachowaniem, czyli na przykład noszeniem maseczki, dystansem i higieną, pokazuje, że poważnie do tego podchodzę. Nie wiem, na ile to skuteczne, ale działa lepiej niż wykłócanie się.
Amen. Bardzo popieramy. No z głupcem, głupiec ma to do siebie, że nie słucha argumentów. Nie? Po tym się poznaje głupca, że mówisz mu raz czy dwa jakiś fakt, jeśli on nie przyjmuje, no to sobie już tam go odhaczasz, że to głupiec i trzeba uśmiechać się i omijać z daleka. Ale przykład, Mariusz, bardzo, bardzo trafna uwaga. Przykład bardzo działa. Dlatego tam, gdzie jesteś, świeć przykładem. Włóż maseczkę, dystansuj się, nie podchodź, jak tam osoby bez maseczek stoją i gadają, nie podchodź do nich. Tylko z daleka, z 2-3 metrów tam coś powiedz, jeśli masz jakiś komunikat służbowy do nich, ale pokazuj swoim życiem, swoim czynem to, co jest prawdą, co rzeczywiście chroni Polaków i Polskę.
Ewa Sobiecka. Proszę bardzo, Cezary Kusowicz.
Szczególnie, że kłótnia wzmaga roznoszenie wirusów.
Kiedy się
jakoś podnosi głos, krzyczy, no to jest to bardziej. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo to ta propaganda w mediach społecznościowych czy w komentarzach, no to w bardzo dużej mierze jest oparta o całkowicie wymyślone historie, które ludzie potem powtarzają.
Tak zwane fake newsy.
Na przykład.
Że tam ktoś na przykład pisze, jest, teraz widziałem w różnych wersjach, ale prawie ta sama historia, że jakaś tam kobieta, tylko miasto się zmienia w różnych wariantach, albo nie ma miasta, ale że jest kobieta, która miała zatrudnić 10 Ukraińców i oni mieli być przetestowani, ale stwierdziła, że tam jej się nie chce, więc wzięła 10 testów od jednego albo 10 testów od siebie zrobiła, wysłała i tam część wyszło dodatnich, a część ujemnych, czyli nie ma znaczenia. Każdy powinien wiedzieć, że nikt sam sobie nie robi testu, tylko jeśli już, to albo jedzie gdzieś, gdzie mu pobierają, albo służby pobierają. Teraz dopiero stworzono jakiś test domowy, ale jeszcze nie wdrożony, który i tak trzeba tam wysłać, ale no w tej chwili w diagnostyce ktoś pobiera testy. No i czasem zadawałem pytanie, gdzie to było? Który to sanepid tak zrobił, że pozwolił komuś pobrać?
Uciekasz, to nie ma znaczenia, ważny jest argument, którego...
A potem zobaczyłem, że jest właśnie ta sama historia, tylko w tym mieście, a w tym mieście, tu 10 Ukraińców, tu też 10, tu i tutaj 10, ktoś chciał zatrudnić.
Tu 10.
Tak. I tego typu historie, że właśnie ktoś coś wysłał, a sam swój test i wyszło raz tak, raz tak, albo że komuś wyszło w teście, a nie był zakażony, a nie wyszło, a był zakażony.
Ja słyszałem jeszcze bardziej absurdalną historię, że gdzieś ktoś bliski zmarł i tej osobie towarzyszącej chciano wcisnąć, lekarz chciał jej dać 800 zł, żeby wpisać w karcie zgonu COVID, a nie prawdziwą rzekomą przyczynę. Nie wiem, czy słyszałeś taką?
Tego nie widziałem.
A widzisz, to naprawdę bezmiar głupoty jest wielki i trudno przebić. I wiecie, ludzie, ale, wszyscy nas oszukują i tak dalej. No i takie bzdety się niosą. No.
My pokazujemy na przykład Łukasza Jankowskiego, dziennikarza Radia Wnet, który pokazuje swoją twarz, mówi nazwiska, że pomimo tego, że dzwonił do lekarza, mówił, że ma objawy, no nie cztery, ale jednak, to nie chciano mu zrobić testu na NFZ. Musiał zrobić sam. Sam się izolował i dzięki temu nie zaraził polityków czy dziennikarzy innych, chociaż mógł to zrobić. I rzeczywiście, no, takich argumentów się nie słucha.
Nie zrobił sam, tylko sam kupił. No, ktoś
dokładnie, za 500 zł. Takich argumentów się nie słucha. Podaje się jakichś ludzi, których się nie zna, nie ma miasta, nie ma nazwiska, ale się mówi.
Jak się dobrze prześledzi, to potem się widzi, że takie są konta, które masowo produkują te albo tweety, albo komentarze na różnych forach, no, pod tym samym nickiem, tam bez zmieniania, ale takie, śmakie, tu, tam znam milion historii z całego świata, że tu jest tak, ten lekarz, tu oszukują, tam coś nie działa.
Bardzo polecamy odnośnie dezinformacji film Hejter, a także serial Ostatni Okręt, tam również serial o pandemii, w którym niesamowicie jest pokazane, jak można ludzi odciętych od rozsądku zmanipulować.
I prawdziwej informacji, jak można fałszywymi informacjami upozorowanymi w prawdę sterować całymi społecznościami.
Dokładnie.
Także to jest rzeczywiście
problem.
To te
konta same sobie przeczą, ale kto tam śledzi, zobaczy jeden komentarz.
Tak. No tak jak właśnie w Hejterze Jana Komasy.
Tacy jednostrzałowcy, to widzę takie konta, jak na YouTubie właśnie komentują, kiedy założone, tam gdzieś 2 tygodnie temu i jeden komentarz jest. Oczywiście taki bzdurny a la Chiny i tak dalej, nie? Także pod tym też kontem sprawdzajcie tych komentatorów, ich wiarygodność. Właśnie dzisiaj, zdaje się, w Stanach wyłączono rosyjskiej firmie, takiej właśnie produkującej te fałszywe konta, fałszywe tweety, fałszywe komentarze. Wyłączono możliwość działania. Okazało się, że ich sieć zawierała 3 miliony komputerów. 3 miliony komputerów. Nie? Dlatego teraz przed wyborami, szczególnie w Stanach. Także pamiętajcie, że nie wszystko, co czytacie w internecie, to są ludzie. Często to są zwykle maszyny, boty tak zwane, które kopiuj, wklej, cały czas robią taką robotę, żebyś ty myślał, na przykład, że ktoś napisze coś mądrego. Tu siostra Tymoteusza, do dzisiaj będziemy o 18 więcej rozmawiać o tym, co siostra Tymoteusza powiedziała, co prawda w innym temacie, na rękę czy do ust, jeśli chodzi o komunię. Ale ona mówiła, wezwała tych koronosceptyków, przyjdźcie tu do Nowego Sącza, do PSU i weźcie, pomóżcie przy tych chorych, to zobaczycie, czy on jest. Jak jesteście odporni, no to cię wam nic nie stanie. Także tych, albo jak chcecie mieć stadną odporność, to się chodźcie szybciej, zarazicie i tak
dalej. Ja też widziałam takie...
I była fala hejtu, kilkaset tych, tylko trzeba pamiętać, to nie ludzie w większości, to boty. A jeśli ludzie, no to mocno kropnięci.
Do tych antykowidianów.
Większość ludzi nie pisze komentarzy tak pod wszystkimi artykułami. No przeczytają, przeglądną i idą dalej, nie mają czasu. A są ludzie, którzy właśnie masowo się tym zajmują i robią wrażenie, że jest ich bardzo dużo i że się ze sobą jeszcze zgadzają. Chociaż czasem to jest jeden i ten sam.
Ma kilka ników i sobie pisze komentarze sam do siebie.
Też widziałam takie oświadczenie właśnie do tych antykowidianów można przesyłać, żeby podpisali, jeżeli trafię właśnie z objawami COVID-u
do
szpitala, którego nie ma, to proszę lekarze, oświadczam, żebyście mnie nie ratowali, nie leczyli, nie podpinali do respiratorów ani do tlenu. Można podpisywać rzeczywiście. Może nie ma to wielkiej prawnej mocy, ale przynajmniej byście byli konsekwentni. Grzegorz Badura, czy moglibyście podać źródło tego modelu, tych ekstrapolacji? Chodzi chyba o ekstrapolację
Uniwersytet Waszyngtońskiego.
Jest dostępny w sieci, także już kilkukrotnie powoływaliśmy się na te dane. Widzicie, że one się sprawdzają. Nawet są lekko niedoszacowane. Nie? Tu mówiliśmy o tym 50 parę, średnia jest 60 już zgonów na chińskiego wirusa.
Pod adresem covid19.healthdata.org. Tam można wybrać kraje czy cały świat, przestudiować oczywiście w języku angielskim wszystko, założenia tego modelu i jakie tam.
Ale najprościej sprawdzić ich dotychczasowe przewidywania, jak mówili kilka miesięcy temu, jak to się sprawdziło, no to jest pewna podstawa do poważnego potraktowania ich dalszych przewidywań. Jak widać, no rzeczywistość polska niestety wyprzedza, tragicznie wyprzedza te przewidywania.
Ewa Sobiecka, ci wszyscy mądrzy, w cudzysłowie bez maseczek, inaczej śpiewają, gdy ich rzeczywistość dopada, ale wtedy jest za późno, a za nimi głupimi idzie zwykle ich rodzina.
No to pokażmy zdjęcie konferencji plenarnej, czy jak się to tam nazywa, Episkopatu Polski. Zobaczcie. Niestety tu później żaden nie ma maseczki. Rzecznik, czy tam później był komunikat, że oni zdjęli te maseczki tylko na chwilę, na czas zdjęcia. No, po pierwsze, gdyby na czas zdjęcia zdjęli, to by mieli w ręku. Proszę jeszcze raz to zdjęcie. Zobaczcie, który z tych biskupów ma w ręku maseczkę?
Może to na głowę, a nie.
Ale to tak by brzydko było.
Nie, to się inaczej nazywa jakoś. Nie, czekaj. Jakoś tak podobnie, nie? Ale na maseczek nie mają. Czyli tu jest kłamstwo episkopatu, czy tam, nie pamiętam, czy to sam episkopat, czy rzecznik tak kłamał na temat tych maseczek. Okazuje się, że oni też i przy innych okazjach tych maseczek nie nakładali. I co? Już trzech biskupów, łącznie z tym szefem jakimś...
Sekretarz generalny episkopatu został zakażony koronawirusem.
Dwóch biskupów opolskich, którzy byli, i prawdopodobnie to jeszcze nie koniec.
Biskup Skworc wcześniej.
No, to już czterech mamy, tak?
Także... Bo Gądecki jest na kwarantannie już na wszelki wypadek.
Tak, no to zobaczcie. Ich tam ponad 80, prawie 100 ich tam było. Szpanowali bez maseczek, a co? No to już teraz jajco.
A później spotykali się między innymi z wicepremierem Piotrem Glińskim.
Msze odprawiali, czyli zarazili pewnie setki albo tysiące ludzi. No to są biskupi katoliccy.
A teraz jeszcze... Bo to tłumaczyli, że zdjęli do zdjęcia i jeszcze, że były odstępy 2 metry.
Rzeczywiście. No, cała prawda, całą dobę.
Tyle prawdy jest w tym, co mówią biskupi, ile widzicie tych odstępów dwumetrowym na tym zdjęciu. 2 metry od rozumu.
Ewelina G., jak zwykle ostatniego. Tylko wy mówicie, jak jest dzisiaj, chwyciliście mnie za serce, za tę troskę o ludzi starszych. Niestety już przed pandemią było kiepsko w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o seniorów. Ale to idzie w parze z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Nie dziwi więc postawa lewackich środowisk, że nie przejmują się starszymi ludźmi.
Tak, szczególnie, że taką radość, że umierają starsi, głosiły środowiska lewackie. W Hiszpanii, w Szwecji, w Niemczech jeden z takich komików w radio państwowym się śmiał. A co się będziemy koronawirusem przejmować? Tylko staruchy. To już będzie odciążenie systemu socjalnego, emerytalnego, nie? Także to jest na rękę wszelkim socjalistom i komuchom.
Ale zauważ, że właśnie ci antykowidianie, tak zwani...
Pseudoprawicowcy powtarzają w Polsce.
Prawica, antykowidianie również mówią o tym, że no tylko starsi ludzie, także no my nie. Słuchajcie,
ja
kończymy
jeszcze
na dzisiaj.
Jedną uwagę powiem. Dlaczego my jesteśmy bez maseczek? No mówimy o biskupach katolickich, jak oni się spotkali bez maseczek i tak dalej. Wielu nowych widzów może się zdziwić. No mówicie o tych maseczkach, o dystansie, izolacji. Tak, my przeszliśmy na system skoszarowany. Razem mieszkamy, oddzieliliśmy się od, że tak powiem, świata zewnętrznego i kontaktów na czas pandemii, dlatego możemy dla was nadawać każdego dnia bez maseczek, bez tych utrudnień. Podjęliśmy taki koszt i to się bardzo dobrze sprawdza. Jak widzicie, nasze programy idą bez zakłóceń. Nie brakuje coraz, że o ten, tak jak redaktor Jankowski na kwarantannę czy coś takiego. Oczywiście, no jakieś kontakty ze światem zewnętrznym mamy. Część ludzi, młodzież na przykład mieszkała w namiotach, także jest to wyrzeczenie, ale tu młodzież z Fundacji Twój Ruch miała nawet frajdę, że pośpią trochę w namiotach, że będą jak żołnierze wyklęci, czy jak gdzieś tam żołnierze, bo tu wiecie i deszcze, to nie tak, że tylko jak ładna pogoda, tylko deszcz, brzydko, a oni dalej w tych namiotach, także tu nie ma lekko. Oczywiście nie wykluczamy, że mając jakieś tam kontakty ze światem zewnętrznym i do nas ten wirus nas też dopadnie. Szczególnie, że na przykład nasi hejterzy próbowali się skrzykiwać, a może by ich jakoś tak zarazić, nie? Tutaj, no, różni są ludzie, podli i podlejsi. Także na razie, dzięki Bogu, jesteśmy w dobrej kondycji. Możemy dla was pracować codziennie, mówić prawdę. I żebyście właśnie wiedzieli, dlaczego jesteśmy tu razem bez maseczek. Tak jak w jednej rodzinie. Mieszkamy razem, pracujemy razem.
polecamy kino na dziś. Ostatni okręt, The Last Ship. A propos pandemii, dziękujemy redaktorowi Cezaremu Kłosowiczowi za polecenie tego serialu. Po programie obalamy 5 minut, 5 mitów, przepraszam, odnośnie...
Obalamy, no. Z tym obalaniem trzeba uważać, bo to komunę to ten Bolek obalał, ale to chodziło, że tam z Kryśką parę flaszek chyba. No ale nic, no to co tam będziemy prostować? O tak, prostujemy mity.
Odnośnie COVID-19, a teraz jeszcze zapowiedź na 18, którędy do nieba, siostra Tymoteusza Gil.
Podejście do tego, czy komunia święta na rękę jest złem, a do ust nie jest złem, wydaje mi się czymś takim trochę absurdalnym, ponieważ kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, tam przyjmowałam komunię świętą tylko i wyłącznie na rękę, czyli miałam też wybór, żeby w ogóle tej komunii świętej nie przyjmować. Natomiast dla mnie komunia święta jest bardzo ważnym elementem codziennego dnia, ponieważ ja codziennie uczestniczę we mszy świętej, a też cały czas myślę o bezpieczeństwie dzieci, z którymi się spotykam. No nie mogę sobie na to pozwolić, żeby komunię świętą przyjmować do ust, kiedy na mszy świętej jest nas 100 osób albo 200 i ksiądz, no przepraszam, ale poślinioną ręką tą komunię świętą udziela również mi, a ja przychodzę do naszych dzieci, ja ich dotykam i tylko to jest dla mnie problemem. Natomiast no mamy wybór, jeżeli ktoś przyjmuje komunię świętą do ust, to przecież ja nie krytykuję, że robi źle. Ja przyjmuję komunię świętą na rękę dla bezpieczeństwa i tylko dlatego.
Więcej dzisiaj o 18:00, Którędy do nieba. Program z pastorem Pawłem Chojeckim.
Ja bym zapytał, czy ksiądz w ogóle musi dotykać tego, czy nie może po prostu tak podać, żeby sobie każdy wziął.
Ty Czarek, jakiś rewolucjonista powiedzą, tak, że chcemy wywrócić do góry nogami Kościół katolicki i co?
O 19:00 serwis informacyjny, Cezary Kłosowicz, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, seks na ołtarzu, a Eucharystia. Też ciekawie, a także kartka z kalendarza.
Wszystko prawda, sprawdzajcie.
Piotra Setkowicza.
Mówię, że ja wywracam.
No mówimy prawdę, no, a że prawda wywraca, no to co my poradzimy? To Jezus też mówił prawdę, no i też wywrócił jeden system religijny, no.
Na Idź Pod Prąd.pl najnowsze artykuły. Ardanowski, Idź Pod Prąd, w PiSie niektórym mówi się WON. Czy założył nową partię? Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Tam również kolejne artykuły.
Ciekawostka, że jakieś tam media pseudoprawicowe, tam nie wiem, czy to Gazeta Polska, czy Telewizja Republika, mówią, że tak w mediach krytykuje prezesa i PiS. W mediach. A tu nie podają, że w jakich mediach, że szeroki, obszerny wywiad z wczoraj ministra Ardanowskiego w telewizji Idź Pod Prąd. Nie zacytują, bo to są właśnie dziennikarze z Warszawki.
A my jesteśmy z Lublina i polecamy telewizję Idź Pod Prąd.
I my jesteśmy dziennikarzami, a oni nocnikarzami.
Jeżeli chcecie nas wesprzeć, ponieważ Idź Pod Prąd nie utrzymuje się ani z waszych podatków, ani z dotacji rządowych, idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziękuję wam serdecznie, redaktor naczelny, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
I szef wiadomości, Cezary Kłosowicz.
Dziękuję bardzo. Noście maseczki, wymieniajcie je regularnie i chroncie szczególnie starszych i chorych ludzi.
Dziękujemy serdecznie i widzimy się 18, a także 19. Do zobaczenia. Jest oczywiście taka teoria rozpowszechniana na świecie, a także w Polsce, że tutaj jakieś siły podpinają pod koronawirus grypę i tak naprawdę te zgony czy zachorowania na koronawirus to nie są zgony i zachorowania na koronawirus, tylko właśnie jakieś grypowe.
A na grypę w najwyższych szacowaniach na całym świecie w najgorszych latach WHO podawało 650 tysięcy zgonów. No a tu już mamy milion, no to skąd on się wziął?
Też mówią niektórzy internauci, że tej pandemii nie ma, a tylko tym siłom właśnie globalistycznym zależy na tym, żeby zaatakować gospodarkę. I no, mówią, że kryzys finansowy jest większy niż w 2008 roku. Zwalili na wirusa i tyle.
Może i zwalili na wirusa, tylko jest jedna poprawka do tej teorii, że to wszystko prawda, tylko że wirus też istnieje i zabija. Można wykorzystać zabijającego wirusa do tego wszystkiego. Oczywiście, że wszelkie siły zła próbują go wykorzystać, i te, które go wypuściły, i inne, które tylko korzystają z okazji. I one każdą okazję wykorzystują dla swoich ciemnych celów. Także taką.
No to teraz wszystko prawda w tym, co powiedzieliśmy, że to jest atak globalny na cały wolny świat, likwidacja państw narodowych, zniszczenie Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Nie? I teraz, jeśli uwierzymy w koncepcję, że wirusa nie ma, to wspomożemy ten atak, czy osłabimy?
To jest ważne pytanie. Jeśli go rzeczywiście nie ma.
Jeśli by go rzeczywiście nie było, no to skąd te trupy? Skąd, można powiedzieć, działania takich potęg jak Stany Zjednoczone?
Nie ulega wątpliwości, że wirus pochodzi z Wuhan. Mhm. Tam się zaczęła epidemia i nie ulega wątpliwości, że władze chińskie kłamały na jego temat, kiedy wiedziały już, że się rozpowszechnia między ludźmi, a przekazywały informacje, że nie ma na to dowodów i współpracowała z tym, w tym WHO. Tajwan nie dał się nabrać i ma teraz, my mamy 58 zgonów, a oni mają 3 zakażenia.
A 7 zgonów przez całą
pandemię.
Okres całej pandemii. Czyli jeszcze raz, u nas 60, u nich 7 przez praktycznie cały rok. Myślę, że to powinniśmy pamiętać, że to jest przesyłka nadana przez komunistyczną partię Chin. Także każdy, kto dzisiaj obawia się, każdy, kto dzisiaj jest w grupie ryzyka, kto będzie jutro, bo to już praktycznie jest nieuniknione, że każdy z nas gdzieś znajdzie się w grupie ryzyka kontaktu, oczywiście wszyscy chorzy, powinni sobie uświadomić, to jest przesyłka nadana przez komunistyczną partię Chin. Także pytamy o winę, od razu odpowiadamy. Chińscy komuniści, którzy chcieli zdestabilizować zachodni świat, a przede wszystkim chcieli uniemożliwić reelekcję Donalda Trumpa. Bo teraz widzimy, jak to wszystko się składa w jedną całość.
Przypominamy jeszcze na koniec, że jeżeli nie ma pandemii chińskiego wirusa, to Komunistyczna Partia Chin nie jest odpowiedzialna za niego i nie będziemy jej pociągać do odpowiedzialności. Taka jest konsekwencja propagandy, która ma swoje źródło właśnie w komunistycznych Chinach i
są
Rosji.
Dwa cele tej propagandy. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, zdjąć odpowiedzialność z komunistycznych Chin. Po drugie, doprowadzić do zakażenia jak największej ilości wrogich państw, czyli na przykład Stanów Zjednoczonych, wolnego świata, także Polski. Tym razem chciałem zwrócić się tylko i wyłącznie do widzów dorosłych i to o mocnych nerwach. Najpierw zacznę od stwierdzenia nauki katolickiej. Zobaczcie, tu jest fragment katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie opisana jest ważność sakramentów, czym one są i kiedy są ważne. No, nie jest tajemnicą, że większość ludzi z Kościołem trzymają sakramenty, szczególnie komunia święta. I kodeks i katechizm Kościoła katolickiego, kodeks prawa kanonicznego i katechizm jasno mówią, że sakrament działa przez sam fakt spełnienia czynności. Czyli ksiądz musi spełnić pewne czynności, niezależnie od osobistej jego świętości, zawsze sakrament zadziała. Czyli ksiądz może być najgorszym zbójem, ale jeśli wszystko co do formy dobrze przeprowadzi, to sakrament jest ważny. No i teraz, drodzy katolicy, uwaga. Oto właśnie został zaaresztowany ksiądz katolicki za seks nie tylko z jedną babą, ale z dwoma. I to no tam za seks to tam nic nie tego. Wiecie, gdzie on to robił? Właśnie na ołtarzu, gdzie się odprawia msze. Robił to wielokrotnie, ale tym razem został przyłapany, bo chwalił się w różnych tam forach jakichś, wiecie, dewiantów. Ten ksiądz na tym samym ołtarzu, dzień wcześniej albo dzień później, sprawuje tak zwaną mszę. Jak myślicie? Czy dalej będziecie wierzyć w to, że ona jest ważna i przybliża was do Boga, że jest jakimś pokarmem? Biblia mówi jasno o kapłanach żydowskich, który mówisz, żeby nie cudzołożono, sam cudzołożysz i kilka innych ich grzechów. I potem podsumowanie w 24 wersecie 2 rozdziału listu do Rzymian. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. To samo się dzieje dzisiaj w katolicyzmie, właśnie przez naukę, że niezależnie od świętości księdza, on dalej przybliża was do Boga.
Października 1861 roku namiestnik Królestwa Polskiego generał Karol Lambert wprowadził z rozkazu cara Aleksandra II stan wojenny. Rosjanie chcieli w ten sposób położyć kres manifestacjom, które Polacy urządzali już od ponad roku. Zaczęło się w czerwcu 1860 roku. Pogrzeb generałowej Sowińskiej, wdowy po obrońcy woli podczas powstania listopadowego, przerodził się w taką manifestację. Potem urządzano je dosyć często. Rosjanie, początkowo chcąc unikać zadrażnienia sytuacji, wycofali wojsko z ulic. Jednak 25 lutego 1861 roku, w 30. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską, aresztowali 5 demonstrantów. W 2 dni później zorganizowano demonstrację, która miała wymusić zwolnienie aresztowanych. Wtedy wojsko po raz pierwszy użyło broni. Zginęło 5 ludzi. Potem Rosjanie znowu wycofali wojska z ulic, ale rozwiązali Towarzystwo Rolnicze, organizację polską niezależną od władz carskich. Podczas demonstracji w obronie Towarzystwa Rolniczego 8 kwietnia 1861 roku wojsko otworzyło ogień do demonstrantów na Placu Bankowym. Zginęło ponad 100 osób, a około 200 było rannych. Napięcie narastało. 15 października przypadała rocznica śmierci Kościuszki i spodziewano się kolejnych demonstracji. Stan wojenny miał im zapobiec, ale nie zapobiegł. Ludzie przyszli na mszę, chociaż było to zakazane. Wojsko otoczyło świątynie warszawskie i zatrzymywało wychodzących. Rosjanie weszli do katedry świętego Jana i kościoła Bernardynów, ponieważ ludzie stamtąd nie wyszli i zamierzali pozostać na noc. W sumie tego dnia zatrzymano w Warszawie ponad 3000 osób, wywołując tym wściekłość Polaków. Miało się to skończyć powstaniem styczniowym.